Dzień dobry, witajcie. Negocjacyjny karate z Krzysztofem Sarneckim. Cześć Krzysztof.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj będzie, można powiedzieć, international, prawda?
Czyli międzynarodowo.
Czyli międzynarodowo. Negocjacje międzynarodowe. Z czym się jedzą negocjacje międzynarodowe? Ty miałeś kilka za sobą, prawda?
Powiedzmy, że kilkaset, ale to tam, co za różnica, parę zer. A czym się je międzynarodowe? No, przede wszystkim je się różnicami kulturowymi. I te różnice kulturowe czasami są tak ogromne, że nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że istnieją, dopóki się z tym nie spotkamy lub tego się nie uczymy. Ale oczywiście no, zawsze można przypisać jakieś parametry tym kulturom i w ten sposób można ten temat uporządkować. Takie uporządkowanie istnieje.
A to jest tak, że na przykład z Francuzami się negocjuje bardziej widelcem? Czy jak to?
Z Francuzami to...
Czy nożem?
Z Francuzami to się negocjuje przede wszystkim bardzo brutalnie, to znaczy oni są najbardziej brutalni na rynku. Także nie znam nacji bardziej brutalnej w negocjacjach i w biznesie niż Francuzi. Tak?
Naprawdę?
Tak.
To w życiu bym nie pomyślał, że akurat Francuzi.
Tak. To jest naród, który biznesowo jest niedowartościowany w tym sensie, że stracił swoją pozycję na arenie światowej, tak? Bo dawniej to było środek świata, język francuski był językiem dyplomacji. Francuzi są z przeszłości niezwykle pewni siebie, natomiast utracili swoją pozycję, więc ta pewność, na tą pewność nałożyła się jeszcze buta, złość, czasami nawet i nienawiść. I to wszystko spowodowało, że dzisiaj na 100 ludzi biznesu, którzy mają do czynienia z różnymi nacjami międzynarodowo, no to swobodnie stwierdzam, że 85 potwierdzi moje słowa.
Słuchaj, a to jest jakiś kompleks wyższości, czy coś w tym stylu?
Tak, właściwie niższości.
Ja wiem, tak. Ale wiesz o co chodzi, że oni myślą, że są lepsi, prawda? Ale de facto wynika, wiadomo, że każdy, kto ma poczucie własnej wartości, to nie będzie do człowieka innego podchodził z pozycji siły, tylko będzie podchodził właśnie z pozycji takiego eleganckiej kultury. A ktoś, kto jest niedowartościowany, no znowu on będzie pokazywał przed sobą i światem, że co to nie on, prawda?
Oni się zachowują troszkę jak neurotycy w biznesie. Nie wiem, czy znasz definicję neurotyka.
Nie, ale brzmi dobrze, dawaj, kto to jest neurotyk w biznesie?
Znaczy, dla normalnego człowieka 2 plus 2 to jest 4. Dla wariata 2 plus 2 to jest 10. A dla neurotyka 2 plus 2 jest też 4, ale go to totalnie wnerwia.
Okej, dobra. No i to rozumiem, że dla nich oczywiste rzeczy są czymś, z czym nie mogą się pogodzić, tak? To w ten sposób można rozumieć.
No, oczywiście ja to tak ująłem, że może taki wniosek, ale może troszeczkę inaczej. Po prostu dla nich dominacja, siła, brak szacunku dla drugiej strony, nierespektowanie kontraktu jest taką normalnością. Ja na 10 negocjacji z Francuzami spotkałem się z 11 w przenośni, oczywiście nożami w plecy. Także włącznie z tym, że kiedy negocjowałem taki ogromny kontrakt w Finlandii, budowy elektrowni atomowej, to osoba odpowiedzialna ze strony Francji, reprezentująca największą, najbardziej znaną francuską firmę na rynku światowym, budującą elektrownie atomowe, ściągnęła spodnie i pokazała tył swojego ciała. Nie przy mnie to się zdarzyło z zespołem, z którym później pracowałem, ale dlatego między innymi poproszono, żeby wejść, żeby opanować to wszystko.
To się wydaje. Krzysiek, czy ty właśnie powiedziałeś, że ktoś podczas negocjacji pokazał dupę?
No, nie tylko powiedziałem, ale tak po prostu było. W związku z tym, tak, to taka historia dosyć rzeczywiście skrajna. Natomiast oczywiście, czy ja spotkałem Francuzów, którzy są bardzo w porządku i tak dalej? Oczywiście, że spotkałem. Nawet współpracuję teraz z Francuzem tutaj. On co prawda mówi bardzo dobrze po polsku, mieszka w Polsce. I człowiek jest na bardzo wysokim poziomie.
To wiele tłumaczy, nie?
Tak. Ale tutaj statystyki są druzgocące i ta bezczelność w biznesie, ta brutalność jest okrutna, jest ogromna. Brak respektu dla drugiej strony jest artystyczny i brak respektu do kontraktu.
Słuchaj, a to nie jest tak, że kurczę, jednak dwie osoby, które chcą się dogadać w jakiejś kwestii, no mają kontrakt jakiś, czyli jedna strona i druga strona czegoś od siebie chce. To nie jest tak, że jednej i drugiej stronie zależy. Dlaczego oni podchodzą? Czy mógłbyś jakieś przykłady podać? Czy jakiś przykład, jak to wyglądało i dlaczego twoim zdaniem tak jest?
Znaczy, tutaj ta kulturowość i to zaplecze, ten punkt wyjścia jest kluczowy. Niektórzy ludzie nie mają świadomości i wiedzy pewnych mechanizmów. Europa Zachodnia nie ma wiedzy, tak? Dzisiaj to jest taki najbardziej zacofany obszar na świecie. Tak? Jeżeli weźmiemy statystycznego Polaka w biznesie, tak? Właściciela firmy, właścicielkę firmy, no to wiedza, świadomość pewnych mechanizmów, też pewien dystans, rozumienie, że się trzeba czegoś uczyć, że trzeba dać komuś szansę i tak dalej, no to w Polsce jest na nieporównywalnie w ogóle wyższym poziomie niż w większości krajów Europy Zachodniej. Tak? I to jest dla wielu takie zaskakujące, no ale to dla ludzi, którzy są w biznesie, to jest oczywiste. Tak? To nie znaczy, że każdy Francuz, Niemiec, Holender czy Duńczyk jest zacofany, tak? Ale statystyki tutaj są druzgocące. To zresztą się przekłada na ich pozycję w tym momencie światową, na tracenie tej pozycji, na zjeżdżanie w ogóle tego obszaru biznesowo strasznie w dół, bo on się degraduje w niesamowitym tempie. Tak? Zresztą mówią o tym i piszą o tym ludzie, którzy w biznesie są bardzo wysoko ustawieni, respektowani. George Friedman to już w 2009 roku napisał, że Europa Zachodnia będzie degradowała się i to się dzieje bardzo, bardzo silnie. Tak? Ekonomie są coraz słabsze, nie ma rozwoju, nie ma parcia. No ale to wynika z tego samego, z czego i tutaj odpowiadam na twoje pytanie, jak to się dzieje, że tak ludzie się zachowują. Tak? Otóż Cesarstwo Rzymskie też upadło. Dlaczego? Bo się tak rozrosło w pewnym momencie, nabrało takiej pewności siebie i ludzie w Cesarstwie Rzymskim, ci, którzy zarządzali, nabrali takiego komfortu, że w pewnym momencie wydawało się im, że właściwie nic już nie jest w stanie ich ugryźć. Mówię tutaj takim kolokwialnym językiem, ale on jest, myślę, zrozumiały. W związku z tym nie tylko nabrali pewności siebie i przestali respektować wszystkich dookoła, bo się poczuli tacy pewni, ale przestali pewne rzeczy najnormalniej w świecie kontrolować, w związku z tym musieli do tych rzeczy zatrudniać innych, no ale ci inni stwarzali zespół coraz większy ludzi, którzy też chcieli mieć coś do powiedzenia. No i w pewnym momencie przyjechali wandale na swoich koniach, różne inne kultury napadły Rzymian i wjechały do Rzymu, tak? Nawet w pewnych momentach. Historycznie to znamy. W związku z tym...
Słuchaj, przepraszam, a jak myślisz, to czeka Amerykę też? Amerykanie są chyba zafascynowani tym upadkiem Rzymu, ja tak słyszałem kiedyś.
Tak, znaczy to wygląda w ten sposób, że trzeba patrzeć jeszcze na układ geopolityczny. Amerykanie są w fenomenalnym układzie geopolitycznym, w odwrotności na przykład do Rosji, która ma najgorsze położenie geopolityczne ze wszystkich dużych krajów, jakie jest, tak? Bo nie ma dostępu do Morza Łatwego, jest ogromne, a ilość ludzi, którą dysponują, nie jest na tyle duża, żeby to utrzymać, zagospodarować. Kraj się nie rozwija ze względu na korzenie bizantyjskie, kulturowe. W związku z tym dalej kult jednostki, więc brak rozwoju, korupcja i tak dalej, to widzimy gołym okiem, co się dzieje. No i to teraz doprowadziło do tego, czym się dzieje, bo jest Putler, bo są tematy, które każdy teraz już widzi i zna. I się zastanawiamy, jak do tego mogło dojść, przecież to jest bez sensu, bo to przecież kraj się degraduje, no po prostu Putin zrobił największy prezent swojemu narodowi, w cudzysłowie, jaki można tylko komuś zrobić, po prostu no, wziął i rozwalił go o ścianę i jest już pół narodu w tym momencie, w przenośni mówię oczywiście, dokonuje skrótów, współczuje Rosjanom w pewien sposób, także myślę, że wielu ludzi tak podchodzi. No i wracając do twojego pytania o Francuzów, prawda, dlaczego się tak zachowują i tak dalej. Dlatego, że są tak butni, że nie chcą jakby analizować pewnych tematów, wychodzą z pozycji siły, nie mają kręgosłupa i wewnętrznego dystansu i pokory do tego, żeby się zastanawiać, co się zmienia, bo im się wydaje, że dalej będą tak robić, odreagowują, w związku z tym nie idą do przodu i wydaje mi się, że z pozycji siły będą wygrywać wszystko. Tak? No i oczywiście jak to jest tak, jeżeli mamy spychacz, który odgarnia śnieg, tak? Taki odśnieżający i on jest ogromny i silny i będzie odśnieżał ten śnieg, ale nie będzie odrzucał tego śniegu na bok, to każdy spychacz się w końcu zatrzyma, tak? I tak samo jest tutaj. Akcja powoduje reakcję. Czym bardziej ktoś jest brutalny, tym bardziej dynamizuje rośnięcie siły na zewnątrz. No i dlatego tutaj Francuzi nie dążą do rozwoju, do szukania innych mechanizmów i są po prostu bardzo butni i dlatego wychodzą z pozycji siła. Jak nie masz wiedzy, nie wiesz jak, no to pogłębiasz to wszystko. Tak?
Czyli można powiedzieć, że gdzieś tam są swoim wrogiem w negocjacjach, nie?
Tak. Oczywiście. I oczywiście oni ciągle korzystają z ogromnego potencjału takiego sprytu, siły, czasami buty i to się przebija wielokrotnie, tak? No bo są firmy francuskie, które na rynku światowym sobie fajnie dają radę. No oczywiście, że tak, tylko to są koncerny i te koncerny bardzo często już są międzynarodowe. Zresztą tak jak z koncernami niemieckimi, to już nie są koncerny niemieckie, to są międzynarodowe, tak? Bo gospodarka niemiecka jest w tragicznej sytuacji, tak? Ponad 40% gospodarki jest już na skraju bankructwa, to są małe i średnie firmy, połowa małych i średnich firm w Niemczech jest niewypłacalna, jest na skraju wypłacalności, czy niewypłacalności, jakkolwiek to nazwać. Ale te duże firmy, które są, no to te ogromne, to już nie są firmy niemieckie, tylko międzynarodowe, więc tutaj jakby świat dodaje swoją wiedzę i wymusza na tych wielkich koncernach pewną jakość.
No dobra, i dlatego. Wiesz co, tak myślę, że fajnie by było, jakbyśmy ten temat pociągnęli o tyle, że może dzisiaj porozmawiamy o Francuzach, tak międzynarodowo zaczęliśmy, ale pociągnijmy tych Francuzów, a może zróbmy z tego taki mini cykl, że w następnym porozmawiamy o Niemcach, porozmawiamy o różnych kulturach. Czy jak myślisz?
Jest to żywe i bardzo fajnie, bo Państwo widzicie, jak to się kształtuje, bo my rozmawiamy pewne tematy. Ja mimo wszystko chciałbym zrobić jednak jakiś wstęp dotyczący kultur, bo jeżeli się skupimy na pojedynczych kulturach, to niestety niewiele skorzystamy z tego, bo to nam umknie, ale jeżeli będziemy wiedzieć, jaka jest parametryzacja, jaką możemy mieć parametryzację jakby kulturową, to wtedy będziemy umieć sobie to poukładać i będziemy łatwiej pamiętać. Dlatego proponuję, Paweł, żebyśmy jednak poszli od innej strony.
To ty jesteś tu profesjonalnym negocjatorem, ja mogę tylko coś zasugerować ewentualnie. Zawodowym.
Nie, fajnie.
Zawodowym.
Tak. To tutaj powiem o takiej kwestii. Za chwileczkę zobaczycie Państwo na ekranie pewien podział, tak zwaną macierz. I możecie Państwo widzieć już to w tym momencie. Mianowicie, kiedy zadamy sobie pytanie, jakie parametry możemy przypisać kulturom, parametry negocjacyjne, to możemy wziąć takie i warto wziąć takie dwa parametry pod uwagę. W czasie negocjacji różni ludzie, ale także są tendencje kulturowe, zachowują się albo konfrontacyjnie, albo unikają konfrontacji, tak? Czyli są takie nacje, narody, kultury, w których konfrontacja jest naturalna. Czyli przychodzę, mówię, co mi się nie podoba, potrafię powiedzieć nie prosto w oczy, potrafię zaatakować, mieć pretensje do kogoś i tak dalej. Ogrom kultur na świecie nie ma zupełnie takiego podejścia, tak? I te kultury będą po stronie unikania konfrontacji. No, takimi kulturami unikającymi konfrontacji to są przede wszystkim to jest Daleki Wschód, w praktyce Indie i kraje arabskie. Tak? To nie są kultury, które idą w konfrontację. W Europie takimi krajami, które nie idą na takie zwarcie konfrontacyjne, to są na przykład Szwedzi, ale już nie Norwegowie czy Finowie. Wielka Brytania wciąż jest po tej stronie unikania konfrontacji, bo to jest kraj czy kultura związana z kolonializmem. W związku z tym oni wiedzieli o tym, że konfrontacja bezpośrednia koniecznie przynosi dobre efekty i nauczyli się tej dyplomacji na zewnątrz. Oczywiście z uśmiechem na twarzy potrafili robić zupełnie inne rzeczy niż mówili, ale właśnie temu też służyło brak konfrontowania. I to jest ten jeden parametr, konfrontacyjny, niekonfrontacyjny. Na przykład krajami konfrontacyjnymi to są takie kraje jak właśnie Holandia, jak Dania, jak Niemcy, jak Francja, także Hiszpanii, Włosi, oczywiście Polacy, Rosjanie, Żydzi. I tutaj można by dalej poszerzać. Kultury Lewantu, Ormianie i kultury Lewantu, czyli Asyryjczycy, Persowie i tak dalej, to są właśnie kultury, które nie idą w kierunku konfrontacji. No, to są kultury zresztą bardzo głęboko zakorzenione w temacie negocjacji. Tutaj takim ewenementem są Izraelici, no bo oni są bardzo konfrontacyjni, bardzo bezpośredni, ale oni są w ogóle bardzo inni kulturowo, dlatego że oni mają bardzo inny system wartości niż większość kultur. Więc to też trzeba troszeczkę wziąć poprawkę na to. I to jest jeden podział. No właśnie, ty się zastanawiałeś, Paweł, nad tym, czy ty jesteś konfrontacyjny?
Czy ja jestem konfrontacyjny? Wydaje mi się, że jestem, kurczę, niestety. Tak mi się wydaje, ale wiesz co, to też zależy chyba od tego, co chcę osiągnąć i z kim.
A zadam ci takie pytanie, a jak sądzisz, kto jest bardziej konfrontacyjny, ty czy ja, charakterologicznie?
Ty, zdecydowanie bardziej.
Prawda? Czyli już widzisz, no pewnie, że twoja konfrontacyjność nie jest tak silna jak moja.
No ty zdecydowanie jest... nie.
No, ty jesteś typem mieszanym, takim, który potrafi być konfrontacyjny w pewnym momencie, ale musi ktoś cię doprowadzić do pewnego stanu lub sytuacja musi cię doprowadzić do stanu silnego zdenerwowania, ale z natury nie jesteś konfrontacyjny. Ty nie chcesz.
Absolutnie, zgadzam się, tak.
Natomiast ja z natury jestem konfrontacyjny, tak? I bardziej pracuję nad tym, jak nie być konfrontacyjny, a ty bardziej pracujesz nad tym, jak czasami być bardziej konfrontacyjny, czyli często asertywny. Oczywiście konfrontacja może być negatywna, czyli może być atakiem, ale konfrontacja to jest też pewna asertywność, czyli pewna otwartość w komunikowaniu tematów, tak? I na przykład Hindusi nie są asertywni, tak? W rozumieniu takim, że nie atakują, bo im jest bardzo ciężko powiedzieć nie, tak? Ale wiadomo, jeżeli się zdenerwują i tak dalej, bo każdy gdzieś doprowadzony do jakiejś sytuacji odreagowuje to, tak? Także nawet najspokojniejsi ludzie w pewnym momencie wybuchają. Ale mówiąc o pewnej tendencji zachowania, no to ty nie jesteś konfrontacyjny, tak? I
tak,
to właśnie
tak,
to,
tak.
Ci pomogło odpowiedzieć na pytanie, prawda?
To wszystko u mnie zależy od tego na przykład, czego dotyczy temat, bo jeżeli na przykład temat dotyczy moich dzieci, to jestem bardzo konfrontacyjny. Jeżeli dotyczy mnie na przykład, ja jestem w stanie odpuścić, powiedzieć dobra, machnąć ręką i tak dalej, prawda? To bardzo, ale masz rację, to jest dokładnie tak. Ja po prostu nie mam tego w naturze, żeby cały czas dążyć do konfrontacji.
Nie masz tej silnej potrzeby do tego, żeby mieć przewagę nad kimś, prawda? A konfrontacja często z tym związana. Drugi parametr, jaki jest, to jest kwestia emocjonalności i okazywania emocji. Okej? Okay? I teraz są, i tu jest taki podział, są kultury, które są po prostu nie pokazują swoich emocji, czyli są nieekspresyjne emocjonalnie i są kultury, które okazują bardzo silne emocje lub są kultury, które są gdzieś tam pomiędzy, tak? I są emocjonalnie ekspresyjne, tak? Widać po nich to, oni to okazują, okazują zdenerwowanie, okazują swoje uczucia, odczucia i tak dalej. Ale są takie nacje, na przykład jak Japończycy, w których kulturze jest to, że okazywanie emocji jest brakiem kultury dla nich, tak? Szwedzi są tacy, Niemcy są tacy. Tak?
Czyli okazywanie emocji dla nich to jest brak kultury.
Tak, u Japończyków, u Chińczyków, szczególnie w tych dwóch kulturach, tak.
To ciekawe. To widzisz, i to teraz jakby dochodzimy do clou tego, co to znaczy być zawodowym negocjatorem, tak? To znaczy wiedzieć te rzeczy i trochę być przygotowanym na pewnego rodzaju reakcje i też w pewien sposób reagować na to, co oni robią.
No, tutaj temat jest taki, ja mogę podać przykład konkretny i na tym możemy zakończyć na tym przykładzie, a później będziemy rozwalać inne tematy.
Dawaj, jeszcze tych Francuzów bym chciał dzisiaj skończyć i później przejdziemy do następnego odcinka, wiesz.
Francuzi to tak. Super szeroki temat. Ale dam przykład niekonfrontacyjności. Kiedyś zadzwonił do mnie, kilka lat temu zadzwonił do mnie człowiek, który bardzo silnie współpracuje z Chińczykami. Od kilku lat. Sprowadza duże ilości kontenery pewnych produktów. Te produkty to są produkty, no, części rowerowe, między innymi dętki rowerowe. No i kiedyś zadzwonił do mnie, mówi: Krzysiek, pomóż, bo jest taka sytuacja. Sprowadziłem kontener dętek z Chin, od mojego tam dostawcy i okazało się, że te dętki strasznie śmierdzą, ale tak śmierdzą, że nie jestem w stanie ich sprzedawać, nie mogę ich położyć na półkę i tak dalej, jakiś feler, coś się wdało i tak dalej, tak śmierdzą. No i mówię: i co? A on mówi: wiesz co, no dzwoni do ciebie, pomóż mi, bo ja do nich piszę non-stop maile, reklamacje, oni w ogóle nie reagują, oni w ogóle tak jakby na to nie zwracali uwagi i nie wiem, co mam zrobić, no bo po prostu jakby w ogóle się nie odnosili do tego. A ja mówię: a to mi przeczytaj tego maila. No i czyta tego maila, czy tam mi przesłał, już nie pamiętam, bo to już nie tego, a w tym mailu jest napisane tak: Dear Yang Huo, tak? drogi tam, Yanghu, ja wymyśliłem tak teraz, żeby tak brzmiało trochę po chińsku. Może to nie jest po chińsku, ale
a tam teraz
to.
Słucha nas taki Yanghu i mówi, ja? Jezu.
No. No i tam jest napisane, informuję cię, że otrzymaliśmy kontener ze śmierdzącymi dętkami, w związku z tym zgłaszamy reklamację, bo nie jesteśmy w stanie sprzedawać i wymagamy tego, żeby to wymienić. Nie? Mniej więcej taki mail, nie?
Dętki mu śmierdzą, no dobra, no.
Tak, no tak było. I ja mówię, no i on ci nie odpisuje. My tak, no ale ja się nie dziwię, że ci nie odpisuje. I mówię do tego człowieka, nie, który są szkolił się u mnie. Kiedyś mówię do niego, słuchaj, ale przetłumaczyć ci to na chiński, co ty napisałeś? A jak na chiński? To znaczy chiński? Nie, ja ci przetłumaczę na umysł chiński, jak to odebrał. No to przetłumacz mi. Dear Yanghu, ty głąbie skończony, ty chamie, ty człowieku, który nie jest wart tego, żeby cię szanować. Ja w tym momencie daję ci znać, że cię depczę po tobie, w związku z tym jesteś nie wart nic i żądam tego, żebyś więcej tak nie robił, bo te dętki to jest tragedia i ty jesteś jedna wielka tragedia, w związku z tym wymagam, żebyś natychmiast mi to przysłał, ty chamie skończony, te dętki.
On mówi, twój ale towar śmierdzi i twoja matka tak, też.
Tak. A on mówi, jak tak w ogóle nie napisałem? Nie, ty tak nie napisałeś, ale on tak to czyta. To co ja mam zrobić? No okay. I teraz ja mu podyktowałem maila. Dear Yanghu, oczywiście po angielsku, a nie z tego. Dear Yanghu, przede wszystkim bardzo jestem wdzięczny losowi za to, że cię spotkałem na swojej drodze, bo biznesowo się rozwijamy, pracujemy tyle lat, jesteś takim wspaniałym moim kontrahentem. I że to wszystko, co robimy, jest takie bardzo profesjonalne, ja się z tym dobrze czuję, no i mam nadzieję, że będziemy współpracować jeszcze przez lata. Tak bardzo starasz się o wszystko i tak dalej mówię. Czasami wydarzają się pewne rzeczy, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, właśnie się wydarzyło, bo otrzymałem takie dętki, które nie dadzą się sprzedawać, one jakościowo są bardzo dobre, tylko jeden element tam nie odpowiada, bo śmierdzą i niestety nasi klienci tego nie akceptują. Ja wiem, że to nie było zamierzone, tak się po prostu zdarza, dlatego mam serdeczną prośbę, jeżeli możesz mi pomóc, żeby te dętki wymienić. Jednocześnie daję ci znać, że jestem bardzo zadowolony i będziemy na pewno współpracować, właśnie będę składał następne zamówienia i w ogóle jest wszystko wspaniale i tak dalej. On mówi, no to jest takie kwieciste i tak dalej. No ale mówi, wyślij tego maila. On wysłał tego maila za 3 dni. I razy oka, już nie pamiętam detali, do mnie pisze, ty wiesz co? On mi odpisał. Wyrzuć ten kontener dętek, przyślemy ci nowy.
Kurde, Krzychu, za takiego maila to ja bym ci wysłał 2 dętki, bo mam akurat przy rowerze normalnie.
No,
dobrze, wyślij. Podoba mi się to.
Ja jeszcze wyślij, kurczę, bo
wyślij.
Nie rzucę na wiatr. No.
No
i to
ale
pokazuje...
Mam tylko, przyciek, ale ja mam tylko te śmierdzące.
No.
Nie wiem, co ty z nimi zrobić.
No właśnie, no to sam nie wiem, do mnie teraz zaskoczyłeś, nie wiem co powiedzieć, wiesz, ja jestem tylko negocjatorem, mnie czasami, wiesz, języka w gębie brakuje. Ale przyczyna jaka była, po prostu ten list był bardzo konfrontacyjny, tam było powiedziane, jesteś zły, niedobry, B, twoje dętki śmierdzą, przyślij mi następne, inne. Kropa. A to jest niegrzeczne, to jest niekulturalne. W Indiach w sklepie nikt ci nie odpowie nie. Ma pani to? Nie. Tam to nie. Jeżeli ty wskażesz na jakąś rzecz, czy ma pani to w kolorze czerwonym, to za chwileczkę ta osoba powie, tak, oczywiście, pójdzie na zaplecze, przyniesie ci zielone. To myśli, nie, ja proszę czerwony, tak, zaraz, pójdzie, przyniesie ci fioletowy. Co to jest za komunikat? To jest komunikat, chcecie obsługiwać, chcecie znaleźć przez serwis, ale tego nie ma. Tak? Piotr Kraśko opowiadał taką historię, kiedyś z Włochami, tak? Gdzie Włosi są konfrontacyjni, tak a propos, ale w ich kulturze jest taki sposób robienia biznesu na ciepło, kiedy i podchodzenie, kiedy chcesz być elegancki, więc nie mówisz nie. No to co mówisz? No to mówisz domani, czyli jutro. Tak jak po hiszpańsku maniana. No i był świadkiem jakiegoś tam wydarzenia, zjechali się karabinieri, czyli taka policja innego kalibru i on podszedł do jego oficera i mówi, jestem, ja cytuję teraz Piotra Kraśko opowiadał, jestem korespondentem w Watykanie, z Polski, no i chciałbym z tobą zrobić wywiad do tego oficera. On mówi, dobrze, nie ma problemu, ja tutaj za 10 minut przyjadę, nie? I wsiadł do samochodu i pojechał. No i on czeka 10 minut, 15, 20, w tym momencie podchodzi do innego policjanta i mówi, słuchaj, tu był ten oficer i on powiedział, że on tutaj przyjedzie. On mówi, ty krótko jesteś we Włoszech, prawda? On mówi, no tak, no to musisz się nauczyć, że on nie powiedziałby ci, nie zrobię z tobą wywiadu, tak? Więc powiedział ci grzecznie, że on tu wróci za chwileczkę, ale tak naprawdę to musisz uczyć się czytać, że on nie przyjedzie, że on ci nie udzieli wywiadu.
Kurde, Krzychu, ja teraz coś zrozumiałem. Miałem tak kiedyś z dziewczyną w Polsce, to ona była włoską. Ja nie widzę. Ja teraz wszystko rozumiem. Kurczę,
Ale
ona też mi powiedziała jutro.
ty szybko łapiesz, powiem ci, że normalnie
Błysk,
się powinien być.
kurczę. To było
Okej?
miesiąc temu, nie, no nie. Okej, dobra. Słuchaj, to bo widzę, że już tutaj mamy 24 minuty. Wróćmy do tych Francuzów na chwilkę, bo bardzo mnie intryguje to, że dobra, ten gościu siedzi, jest niegrzeczny, jest konfrontacyjny, jest trochę swoim wrogiem. Jak na coś takiego trzeba reagować?
Przede wszystkim nie wolno być konfrontacyjnym w drugą stronę, natomiast nie można być uległym ani agresywnym, tylko asertywnym. Ale w bezpośrednim kontakcie z takimi ludźmi trzeba być zdecydowanym, ale grzecznym, stosować tak zwany mechanizm akceptacji, o którym na tym kanale bardzo dużo jest powiedziane. Natomiast można pokazać słabości, tak? Czyli jeżeli on podnosi głos, to trzeba też podnieść głos, ale nie atakując. Tylko na przykład powiedzieć, słuchaj, no widzę, że jesteś bardzo zdenerwowany, z czegoś to wynika. Powiedz, o co chodzi, ale powiedz to też pod tym głosem. Czyli tak zwany matching, dopasowanie. To jest wiele elementów, które można zrobić. Natomiast konfrontacja na konfrontację jest czasami przydatna w sytuacjach skrajnych, natomiast nie można do tego doprowadzać, tak? Świadomie. Chyba, że już nie ma innego arsenału. Jeżeli po drugiej stronie jest bezczelność i idzie coś do przodu, to znaczy trzeba powiedzieć basta, tak? Po włosku się mówi basta, wystarczy. Tak? Ale znowu trzeba to powiedzieć w taki sposób, żeby to nie było obraźliwe, do czego to trzeba dążyć. I to daje największe szanse na to, że tamta druga strona zorientuje się, że jej sposób działania nie działa, nie podoba się, ale my się nie odwracamy, dalej respektujemy tą osobę, ale nie pozwalamy sobie na pewne kwestie.
Teraz pytanie brzmi: powiedzieć, nie powiedzieć? Francuski żart o czołgach słyszałeś kiedyś? Dlaczego we francuskich czołgach są lusterka wsteczne?
Ja myślę, że już samo pytanie kreuje odpowiedź, więc proponowałbym, żeby się powstrzymywać, dlatego że znam kilku Francuzów, którzy są na bardzo fajnym poziomie. No
Też
ale z
mają
drugiej
lusterka
strony,
wsteczne.
tak, bo już możemy się domyślać dlaczego.
Żarty o Polakach, wiesz. Nie
Tak.
bądźmy tacy, no żeby było widać pole bitwy.
Tak. Jednocześnie no, można to samo powiedzieć też o Włochach, prawda? W jakimś tam wymiarze.
Tylko trzeba wtedy bardziej gestykulować, jak się to mówi, bo oni inaczej nie rozumieją.
Tak. No, dokładnie. Natomiast oczywiście ktoś mógłby nam zarzucić tutaj, że troszeczkę sobie tak jedziemy po nacjach i kogoś obrażamy i gdyby ktoś mówił tak o Polakach, to byśmy nie byli zadowoleni. No i pewnie ktoś ma w jakimś sensie rację, czy ma prawo tak reagować, natomiast ja bym powiedział w ten sposób. No niestety proporcje są takie, że ja tutaj nie mogę nie ostrzegać przed tym. Ja bym powiedział w tym sensie. I dlatego trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
Znaczy, słuchajcie, my nie jesteśmy tutaj nienawistni. Lubimy ogólnie rzecz biorąc ludzi, z którymi da się rozmawiać i z którymi można rozmawiać. I my na tym kanale pokazujemy, że warto rozmawiać i że można to robić w sposób skuteczny.
No, zresztą w ostatniej 1,5 roku, w czasie renegocjacji kontraktów przy tych drastycznych zmianach cen, negocjowałem kilkakrotnie z Francuzami i zawsze dochodziło do tego, że ten efekt końcowy był taki zamierzony, tak? Zamierzony, czyli obie strony wychodziły z twarzą i wychodziły z jakimś efektem, który był sensowny dla obu stron. Bo pamiętajmy, że jeżeli efekt jest dobry tylko dla jednej strony, to są bardzo nieudane negocjacje. I to byli Francuzi, więc oczywiście musieli dostać lekcję jakby negocjacyjną troszkę od Polaków. Tak nie ukrywam, że mam satysfakcję, kiedy uczę inne nacje respektu i pewnej kultury negocjacyjnej. I czasami to jest dla nich bolesne, ale jednak się dało. Więc nie trzeba się uprzedzać, natomiast trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jest ogromne prawdopodobieństwo. Francuzi na przykład uwielbiają czołgać kontrahentów, też swoich pracowników, firm kooperujących, wymagać, mają bardzo duże wymagania biurokratyczne, tak? I to wygląda w ten sposób, że ktoś przygotowuje masę biurokracji i tematów, a oni później z tego praktycznie nie korzystają. Ale to jest, tylko chodzi o to, żeby kogoś upodlić na przykład. I to jest u nich charakterystyczne, tak? Że ktoś musi wykonywać pewne czynności, bo tak, bo ja tak chcę, a później niewiele z tego czerpią, korzystają. I to jest taka charakterystyka, tak? Ale jeżeli mówisz po francusku, jeżeli znasz kulturę francuską i zaczniesz się do nich przybliżać, to oni się mogą otworzyć i nagle współpracujesz z nimi na innym poziomie. Dlatego zawsze sugerowane, jeżeli mamy pracować z Francuzami, to fajnie mieć kogoś na pokładzie, kto mówi dobrze po francusku. Bo tu są ogromne szanse już tych zmian kulturowych, już masz szansę, że będziecie inaczej traktowani.
No i ja robiłem kilka filmów dla Belgów i robiłem też kilka filmów we Francji, w Paryżu. I miałem swoją drogą też takiego bardzo serdecznego kolegę Francuza, który mieszkał w Polsce. Nasze drogi gdzieś tam się rozeszły. Jeżeli ogląda, to serdecznie go pozdrawiam, bo to był naprawdę i pewnie jest jeden z bardziej inteligentnych ludzi, których poznałem na mojej drodze. Więc jak najbardziej, to są bardzo wartościowe i poznałem sporo też Francuzów. Co ciekawe, oni nie lubią Belgów. Nie wiedziałem, że tam w ogóle tak jest. Bardzo
No.
często się to słyszy, mówię, kurczę,
Wyśmiewają
tak.
się z nich totalnie. Belgowie są dla
Tak.
nich pośmiewiskiem.
Tak,
Także
no.
to jest ten układ. No
Hit,
oczywiście,
tak.
bo są pewne grupy ludzi, którzy nie uważają Belgów za kraj, tak? No bo to jest taki stwór, który został gdzieś tam ze względów historyczno-politycznych stworzony, bo to są i Flamandzi, czy Flamandczycy, i Walonii, prawda, ta część francuska i tak dalej. No i tutaj no, robią sobie kawały, ostre kawały z Belgów bardzo. Także wbrew pozorom to nie jest tak fajnie, że ci mówią po francusku i też i się bardzo lubią.
Dlatego wiesz, myślę, że się o te czołgi nie obrażą, nie? Słuchajcie. Okej, Krzysztof, 30 minut przegadaliśmy sobie. Mam nadzieję, że dla Państwa było to atrakcyjne, tak jak dla nas, bo my się chyba dobrze bawiliśmy dzisiaj przy okazji tego nagrania i ciekawe rzeczy padły. Zapraszamy Was na kolejne negocjacyjne karate, na którym powiemy Wam o kolejnych nacjach, które
Tak, o
można,
kulturach.
do których
O
można.
niekoniecznie nacjach, ale kulturach też, bo to
O
czasami
kolejnych
może być kilka
kulturach.
nacji w jednej grupie kulturowej.
To o kolejnych kulturach albo o braku kultur, to też będziemy mówić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.